W następnym roku Siegel wsławił się w podziemnym świecie zabójstwem współpracującego z policją gangstera nazwiskiem Antony Fabrizio. Pewnego dnia położył się w nowojorskim Bellevue Hospital, symulując chorobę. Zapłacił za luksusową separatkę i zadzwonił na pielęgniarkę. Połknąłem dwa z tych obrzydliwych proszków nasennych. Proszę mi poprawić łóżko. Będę spał jak zabity do rana, powiedział. Potem wymknął się cichaczem ze szpitala, zabił kapusia i po 35 minutach leżał z powrotem grzecznie w swoim łóżku. Jego alibi było niepodważalne. Na początku 1937 roku Siegel zajął się z ramienia gangsterskiego syndykatu interesami w Hollywood. W świat hollywoodzkiej society wprowadzili go George Raft, kumpel ze szczenięcych lat z Brooklynu, obecnie uznany aktor, oraz złotowłosa piękność Jane Harlow, ówczesna gwiazda numer jeden, symbol seksu, kochanka innego gangstera, rezydenta syndykatu w New Jersey, Longiego Twillmana. Zapewniano, że słynna scena z wyświetlanego wówczas filmu Red Dust, czerwony pył, w której prawie naga Jane walczyła z Clarkiem Gable, podnosiła w kinowych salach temperaturę aż o 10 stopni. Miała ciało bogini. W filmach lubiła przybierać prowokujące pozy, a z całej jej postaci emanowała lubieżna zmysłowość. Joan Crawford, inna hollywoodzka superstar, mówiła o niej: nie ma żadnego talentu, ale umie rozpinać rozporki. Ubrany zawsze z wyrafinowanym smakiem, przystojny, niebieskooki, o wytwornych manierach i urokliwym uśmiechu, odsłaniającym nieskazitelnie białe zęby, uwodzicielski i sympatyczny Benjamin Siegel robił wśród gwiazd i gwiazdeczek Fabryki Snów prawdziwą furorę. Najpierw zaliczył Constance Bennett, najlepiej wynagradzaną wówczas gwiazdę na świecie, kasującą 30 tysięcy dolców tygodniowo. Piękną kobietę o aksamitnej skórze, tęczowym odcieniu włosów i niesamowicie zgrabnych nogach. Potem zakochała się w nim bez pamięci hrabina Dorothy Dendice Taylor di Frasso. Była od niego 12 lat starsza i odczuwała perwersyjne podniecenie, znajdując się w ramionach niebezpiecznego gangstera, dla którego płatne zabójstwa stanowiły chleb powszedni. Z kolei dla Baxiego, który dzieciństwo i młodość spędził w slumsach Brooklynu i Hell's Kitchen, wsunięcie się w arystokratyczną pościel było takim awansem społecznym, że różnica wieku nie odgrywała żadnej roli. Tym bardziej, że Dorothy di Frasso zachowała jeszcze resztki urody. Przede wszystkim jednak z jej postaci emanowała naturalna klasa, swoboda w obejściu. Nadto hrabinę cechowały wyrafinowane maniery i wykwintne słownictwo, czego nie miała żadna z hollywoodzkich gwiazd, które mimo niesamowitej piękności pozostawały jednak tylko tym, kim były przedtem. Barmankami, kelnerkami, burleskowymi tancerkami czy piosenkarkami z podrzędnych kabaretów. Nie dla kobiet jednak przyjechał Siegel do Hollywood. Posługując się szantażem i przemocą, wyciskał worki dolarów z kieszeni producentów i aktorów. Doprowadzał do zerwania w ostatniej chwili kontraktu pomiędzy jakimś sławnym aktorem a producentem i w imieniu gwiazdora wymuszał znaczne podniesienie gaży. 10% tak zarobionej sumy oddawał aktorowi, resztę zgarniał dla mafii. Wytwórnie filmowe były bezradne. Wprawdzie zawsze można było zaangażować inną gwiazdę, ale koszty opóźnienia realizacji już zaczętego filmu były tak wysokie, że łatwiej było zapłacić haracz gangsterowi. Wkrótce Siegel dostał się do Związku Zawodowego Pracowników Filmowych i zaczął ściągać jeszcze większe daniny. Dla ochrony swych interesów utworzył zbrojny oddział i nawiązał kontakty z politykami. Ponieważ hazard był w Kalifornii surowo zakazany, Baxi odkupił za bezcen flotę starych statków, wyremontował je i luksusowo wyposażył. Zakotwiczone na Oceanie Spokojnym, poza granicami wód terytorialnych, nie podlegały kalifornijskiemu prawu i na ich pokładzie można było bez przeszkód uprawiać hazard oraz korzystać z oferty luksusowego domu publicznego. Gracze wsiadali do szybkich motorówek i udawali się na statki kasyna, by przepuszczać swoje pieniądze w ruletkę, pokera, blackjacka czy crapsa. Zgrani do suchej nitki mieli możliwość dalszego grania na kredyt, pod warunkiem podpisania skryptu dłużnego oprocentowanego w wysokości 15% dziennie. Zwrot długu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni był rzeczą rozsądną i mocno zalecaną. Nazwiska tych, którzy zapomnieli o tej zdrowej zasadzie, bardzo szybko pojawiały się w rubryce nekrologów Los Angeles Timesa. Rubryka ta, sfotografowana i powiększona, przylepiana była wzdłuż schodów statków kasyn, przypominając w ten sposób o skutkach amnezji. Wkrótce Bugsy zajął się inną gwiazdą Hollywoodu, Marion Davis. Protegowana prasowego magnata Williama Randolpha Hearsta, trochę dla utarcia nosa, zaniedbującemu ją kochankowi, wiecznie zajętemu swym prasowym imperium, a trochę dla zrobienia na złość, Constance Bennett i hrabinie Di Frasso, zagięła parol na pięknego Benjamina. Bugsy przeleciał ją z radością, a potem zaczął szantażować. We wrześniu 1939 roku władze federalne przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę akcję przeciwko zorganizowanej przestępczości na terenie całego kraju. Ziegler został oskarżony przez prokuratora federalnego T.J. Canela o przynależność do zorganizowanej grupy gangsterów. Jego zeznania, złożone przed sądem 4 października, były stekiem kłamstw, ale żaden z aktorów i producentów Hollywoodu nie miał tyle odwagi, by świadczyć przeciwko niemu. 8 października został jednak ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu Los Angeles County. W wyniku działania nieustraszonego tępiciela gangsterów, prokuratora Thomasa E. DeWaya. Oczekiwanie w więzieniu na rozprawę nie było zbyt uciążliwe. Bugsy miał specjalną celę. Posiłki przynosił mu z zewnątrz osobisty kucharz, Filipińczyk, który pracował w najlepszych hotelach, a jego specjalnością był bażant z rożna, polany sosem i skropiony maderą. Strażnicy więzienni gapili się z zachwytem na odwiedzających gangstera George'a Rafta, Gary Coopera, Clarka Gable'a, Carol Lombard, Joan Crawford, Tyrona Powera, Errola Flynna, którzy przychodzili pocieszyć starego kompana zabaw. Codziennie odwiedzała go żona Estera, ale bez córek. Nigdy jednak nie zostawała w celi na noc. Z wielką radością zastępowały ją inne ochotniczki. Czy było coś bardziej podniecającego od kochania się w celi z uroczym gangsterem, o którym nie było wiadomo, czy za pół roku nie dostanie biletu w jedną stronę do komory gazowej w więzieniu San Quentin? Na przepustki Ziegler wychodził najczęściej ze swą aktualną przyjaciółką, angielską aktorką Wendy Berry, której pomagał w karierze, wykorzystując swoje szerokie znajomości. 30 stycznia 1942 roku został oskarżony o zabójstwo Harry'ego Big Greeny Greenberga, lecz 21 lutego ława przysięgłych wydała decyzję. Niewinny. Wydawało się, że Benjamin Ziegler dożyje starości w szczęściu i bogactwie. Stało się jednak inaczej. Wykończyła go, jak wielu innych, kobieta. Virginia Hill poznał w 1943 roku. Była wysoka, miała długie, kruczoczarne włosy, wspaniałe zielone oczy, smukłe nogi i biodra, które kołysały się jak kuter przy zbliżającym się cyklonie. Mówiła z przeciągłym akcentem południa i emanowała szaloną zmysłowością. Była córką kamieniarza z Alabamy i miała 9 rodzeństwa. Mając 16 lat, uciekła z kochankiem do Chicago. Szybko porzuciła narzeczonego i zaczęła występy jako rewiowa girl. Tam zauważył ją pewien gangster trzeciej kategorii i pojął za żonę. Zaliczyła 3 mężów i dopiero po 3 rozwodzie zrozumiała, że wolność jest najpiękniejszą rzeczą na świecie. Była przyjaciółką najgłośniejszych bosów przestępczego podziemia. Lakiego Luciano, Franka Costello, Joe Adonisa, Longiego Cwillmana i Mayera Lanskiego. W przestępczym syndykacie pełniła rolę skarbnika. Słynęła z rozrzutności i pijackich wybryków. W ciągu jednej nocy potrafiła wydać na alkohole 10 tysięcy dolarów. Służbie hotelowej i kelnerom dawała napiwki w wysokości 100 dolarów. Twierdziła, że ma dwa niewyczerpane źródła dochodów. Konie i mężczyzn. Przesłuchiwana kiedyś przed specjalną komisją Senatu Amerykańskiego zajmującą się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości i działającą pod przewodnictwem Estesa Kefauvera, została zapytana o źródło swych dochodów. Wszyscy gangsterzy, o których mówi się, że byłam ich kochanką, dawali mi kosztowne prezenty, odpowiedziała. Na pytanie, dlaczego dawali jej te prezenty, poirytowana odparła. Ponieważ przede mną nikt im tak dobrze nie ciągnął druta. Baxi dosłownie oszalał na jej punkcie. Wynajął dla niej dawną willę Rudolfa Valentino i urządził ją z ogromnym przepychem. W końcu zaproponował małżeństwo. Virginia odmówiła, ale stała się jego kochanką. Bardzo kosztowną kochanką. W 1944 roku syndykat skierował Ziegela do Las Vegas, aby rozkręcił tam hazard. Ben zabrał się do roboty, jak zwykle, z wielkim rozmachem. Kosztem wyasygnowanych z mafijnej kasy 7 milionów dolarów wybudował Flamingo, pierwsze kasyno połączone z hotelem. Wkrótce gangsterskie przybytki w postaci luksusowych domów gry i wspaniałych hoteli zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Taki był początek kariery owej mieściny, ściągającej dziś co roku 30 milionów spragnionych emocji turystów. Wkrótce Baxi zaczął traktować Las Vegas jak swoje prywatne terytorium. Coraz częściej zaczynał też mieć zaległości z tytułu rozliczeń z syndykatem. Nic dziwnego, skoro gro zysków z Hollywood i Las Vegas inwestował w Virginia Hill. Zakochany w pięknej kurewce gangster lekceważył przesyłane mu przez syndykat upomnienia. Był przekonany, że zasiadając w jego radzie jest nietykalny. Nie zdarzyło się bowiem nigdy, by mafia skrzywdziła kogoś z najwyższych władz kartelu. Mylił się. Na posiedzeniu rady w Hawanie, na które nie został zaproszony, zapadł na niego wyrok śmierci. Wynik głosowania? 24 głosy za, 2 przeciw, Mayer Lański i Lucky Luciano. Do wykonania zadania wyznaczono Francuza nazwiskiem Luc Prévost, który różnił się tym od ponuraków należących do ekipy Alberta Anastazji, że szeroki uśmiech nigdy nie schodził z jego twarzy. Prévost był jednak znakomitym fachowcem. Podczas okupacji hitlerowskiej służył we francuskim oddziale niemieckiego SD, mającego siedzibę pod numerem 93 na ulicy Lauriston w Paryżu, a zajmującego się likwidowaniem członków ruchu oporu. 20 czerwca 1947 roku Baxi pokłócił się z Virginią i sam, tylko z obstawą, pojechał do jej willi przy 810 North Linden Drive. Luc Prévost wślizgnął się po cichu do sąsiedniej posesji. Widział Benjamina siedzącego na kanapie i czytającego gazetę. Spokojnie wycelował swój Winchester, model M1. Pierwsza kula trafiła Ziegela w lewy oczodół, druga trafiła w prawy, a trzecia przeszła pod kością policzkową. Czwarta przedziurawiła wiszący na ścianie olejny obraz przedstawiający nagą kobietę ze szklanką whisky w ręku. Trzy ostatnie porozrywały na strzępy wspaniałą marynarkę garnituru, za który zaledwie przed kilkoma dniami Ziegel zapłacił aż 400 dolarów. Twórca hazardowej potęgi Las Vegas runął na ziemię, podziurawiony kulami jak emmentaler. 20 lat później rozpoczął się powolny upadek gangsterskiego panowania w Vegas. Stało się to za przyczyną tajemniczego multimilionera, właściciela potężnego towarzystwa lotniczego TWA, Howarda Hughesa, uwodziciela najpiękniejszych kobiet świata, w tym słynnej platynowej blondynki Jane Harlow, która do dziś jeszcze zajmuje wyjątkowe miejsce wśród amerykańskich bogiń seksu. W 1966 roku leciwy już Hicks przyleciał do Vegas incognito i wynajął najwyższe piętro najdroższego hotelu, Desert Inn, gdzie docierały tylko specjalne windy. Spędził kilka ostatnich lat życia w pokoju, którego okna zasłonięte były zawsze czarnymi kotarami. Odcięty zupełnie od świata zewnętrznego, w towarzystwie kilku pielęgniarek i przybocznej straży, złożonej z mormonów, niewrażliwych na pokusy doczesnego życia. Pewnego razu, nie znający tożsamości gościa, dyrektor Desert Inn, potrzebując gwałtownie pokoi dla uczestników Mistrzostw Stanów w golfie, postanowił wyprosić ekscentrycznego dziwaka. Powinien był dokładniej przemyśleć ten krok. Rozsierdzony miliarder natychmiast kupił cały hotel i wyrzucił dyrektora na zbitą mordę. Potem sprzedał za 500 milionów TWA i z rozpędu nabył jeszcze kilka innych hoteli i kasyn. Za jego przykładem poszło paru dalszych przedsiębiorców i w ciągu następnych lat Las Vegas przestało być domeną mafii. Teraz niemal wszystkie kasyna są kontrolowane przez wielkie nowojorskie korporacje finansowo-giełdowe. Dzięki pomocy FBI wyparły one mafię z większości dochodowych interesów w światowej stolicy hazardu. Jednak każdy medal zawsze ma tę drugą stronę. Od kilku lat mieszkańcy Vegas marzą o powrocie do miasta dobrze zorganizowanej i ucywilizowanej mafii, która by zrobiła porządek z coraz bardziej bezwzględnymi i zdecydowanymi na wszystko dzikimi gangami młodych przestępców. Bo z dobrą mafią sprawa jest prosta. Okrada tylko bogatych, morduje tych, którym się to należy, natomiast nie biega po ulicy z pistoletem w ręku, nie strzela do przypadkowych ludzi, nie atakuje biedaków. Wprawdzie zbiera haracz od niemal wszystkich drobnych sklepikarzy, ale jej członkowie nie wchodzą z rewolwerem do sklepu i nie zabijają sprzedawcy dla jednego kartonu papierosów. Dzisiejsze Las Vegas to rozkwitła pełną urodą grzechu metropolia, zamieszkana przez ponad milion ludzi. Konglomerat olśniewających kasyn i wspaniałych hoteli. Aż 9 z 10 największych hoteli na świecie znajduje się właśnie tam. Mieszczące się w nich ekstrawaganckie i wystawne kasyna, o powierzchniach przekraczających często wymiary piłkarskich boisk, czynne są całą dobę. Wstęp jest bezpłatny, a całe akry powierzchni służą jedynie temu, by tracić na wszelkie sposoby pieniądze za pomocą jednorękich bandytów, wideopokera, blackjacka z szybkimi jak błyskawica krupierami rozdającymi karty, gry w kości, a przede wszystkim diabelskiego wynalazku pana Pascala – ruletki. Olbrzymie, ruchome chodniki wwożą prosto do wnętrza jaskiń hazardu miliony naiwnych owiec do wystrzyżenia. A fryzjerzy w czarnych smokingach strzygą te stada dniem i nocą bez wytchnienia. Hazard jest jak miłość. Wciąga i odbiera rozum. Najlapidarniej wyraziła to słowami Róża Sewilli, hiszpańska tancerka Carolina Otero, która nim zmarła w nędzy po kompletnej przegranej, co prawda w Monte Carlo, nie w Las Vegas, wyznała reporterce. Kiedy gram przy stoliku, czuję się, jakbym miała 20 kochanków naraz. W Las Vegas noc nie zapada nigdy. Ulice tego szalonego miasta jarzą się milionem świateł największych na świecie neonów. W Las Vegas płonie więcej neonów niż w pewnym 40-milionowym kraju nad Wisłą. Te neony o mocy milionów watów nie gasną nawet w dzień. Pod palącym słońcem Nevady rozświetlają kasyna, hotele i ulice, które zdają się roztapiać w oślepiającej złotej mgle. Jak miraż. W południowo-zachodniej części metropolii wznosi się 30-piętrowa piramida z brązu i szkła. Luxor. Z wierzchołka piramidy strzela w niebo najsilniejszy słup światła, jaki kiedykolwiek udało się uzyskać. Jest widoczny z samolotów kołujących nad odległym o prawie 400 kilometrów na zachód Los Angeles. To po amerykańsku prosta aluzja do staroegipskich wierzeń, według których dusza faraona wznosiła się prosto do nieba.